Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Bachmut w ogniu. Trwa bohaterska obrona miasta przed rosyjską agresją. Unia Europejska po sprzeciwie Niemiec opóźnia głosowanie w sprawie wycofania silników spalinowych, a Amerykanie podejrzewają chińskie dźwigi portowe, także te w Hamburgu, o szpiegostwo. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Sirski.
Flesz europejski.
Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku ostrzału przez Rosjan obwodu lwowskiego. Ostatniej nocy przez 4 godziny obowiązywał tam alarm lotniczy. Z kolei 2 osoby zostały ranne w rezultacie ostrzału rakietowego Kijowa. Po ataku z powodu awaryjnych przerw w dostawie prądu 40% mieszkańców stolicy było pozbawionych ogrzewania. Z powodu rosyjskiego ostrzału całkowicie pozbawiona energii została elektrownia atomowa w Zaporożu. Unia Europejska przeznaczy 2 miliardy euro na amunicję dla Ukrainy, która pilnie potrzebuje jej do walki z rosyjskim najeźdźcą. Tak ustalili ministrowie obrony unijnych krajów na spotkaniu w Sztokholmie. Pieniądze mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Pokojowego na dozbrajanie Ukrainy. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie zapowiedziała podczas wizyty we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wskazała, że bez rozliczenia rosyjskich zbrodni nie może być mowy o pokoju. A dziś jest 379. dzień pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Polska od początku była przeciwna wprowadzeniu zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku, podkreśliła w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że w sprawie przepisów, które czekają na ostateczne zatwierdzenie, pojawia się coraz więcej głosów sceptycznych. Powodem przedłużających się prac jest sprzeciw kilku krajów i brak ich zgody na ostateczne przyjęcie przepisów zaakceptowanych przez Parlament Europejski. Więcej o planach dotyczących zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Oskarżeni w aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim Mark Tarabella i Eva Kaili nie wyjdą na razie na wolność. Belgijski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu. Była wiceprzewodnicząca Europarlamentu z Grecji pozostanie w nim na kolejne 2 miesiące, natomiast deputowany z Belgii miesiąc. Oboje są głównymi podejrzanymi w skandalu dotyczącym kupowania wpływów przez Katar i Maroko. Mają zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Utrzymują, że są niewinni. Opozycyjna litewska partia socjaldemokratyczna zdobyła około 17% głosów w wyborach samorządowych na Litwie. Dobry wynik osiągnęli też litewscy Polacy. W skali całego kraju zdobyli ponad 5% głosów. Rita Tamašunienė, posłanka do litewskiego parlamentu z ramienia akcji wyborczej Polaków na Litwie, uważa, że do takiego rezultatu przyczyniła się dobra kampania wyborcza.
Staraliśmy się dotrzeć do każdego wyborcy, przedstawić swoje programowe założenia. W każdym samorządzie to na pewno konkretne działania. Merów i przyszłych radnych i myślimy, że no, zrobiliśmy wszystko, co potrafiliśmy i na jak najlepiej zorganizowaliśmy tę kampanię wyborczą.
W samym Wilnie akcja wyborcza zajęła 4. miejsce. Petr Pavel złoży dziś przysięgę i rozpocznie 5-letnią kadencję na stanowisku prezydenta Czech. Ceremonia na Zamku Praskim rozpocznie się o 14:00. Przed połączonymi izbami parlamentu Petr Pavel złoży przysięgę na Konstytucję Republiki Czeskiej, po czym wygłosi swoje pierwsze prezydenckie przemówienie.
Rozmowa o Europie.
Od roku 2035 po raz pierwszy rejestrowane będą mogły być wyłącznie samochody bateryjne i wodorowe, czyli tak zwane zeroemisyjne. Włochy sprzeciwiają się tej propozycji. Niemcy domagają się od Komisji Europejskiej możliwości zwolnienia od tego zakazu pojazdów wykorzystujących neutralne dla klimatu paliwa syntetyczne. Wątpliwości mają też Polska i Węgry. Co taka decyzja mogłaby oznaczać dla europejskiej gospodarki? O tym porozmawiam dziś z doktorem Markiem Szymańskim, ekonomistą z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, ta rozmowa nasza to będzie trochę jak pisanie książki od ostatniego rozdziału, bo głosowanie w Radzie Unii Europejskiej, które ma potwierdzić wstępnie przyjęte wcześniej ustalenia, miało odbyć się w tym tygodniu, ale Szwecja jako państwo sprawujące prezydencję odłożyła je na tak zwany późniejszy termin ze względu na brak konsensusu. No i faktycznie temat przechodzi do historii i nasza rozmowa jest dzisiaj teoretyczna, że kiedyś ktoś miał taki pomysł, czy przechodzi do lodówki i to wróci.
Zapewne wróci, ale mamy świadomość, że cały ten pakiet, o którym tutaj mówimy, to nie jest tylko ten zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku. To jest jeden z elementów, ale chyba taki, który dotyka największą liczbę obywateli Europy. No bo mamy zarejestrowanych w Europie ćwierć miliarda samochodów osobowych, z których bardzo niewielka część spełniałaby te nowsze standardy, nowsze oczekiwania. No i tutaj wymagałoby to w zasadzie bardzo poważnych zmian, przyjęcie tej regulacji, bardzo poważnych zmian w perspektywie najbliższych 12 lat i później dotyczących produkcji, dotyczących obsługi, dotyczących całej infrastruktury, na przykład związanej z ładowaniem takich pojazdów, czyli powiedzmy tankowaniem, tak, według obecnych standardów. Część krajów, myślę, troszeczkę, jeżeli chodzi o władze, podburzonych przez przemysł, zmotywowanych przez przemysł, zgłasza pewne wątpliwości. Ale pewnie nie uciekniemy od tego tematu. Być może inne rozwiązania zostaną przyjęte, być może bardziej elastyczne, mniej tworzące mniejsze wymagania,
no właśnie,
ale pewnie nie uciekniemy.
Pomysł Włoch, żeby stosować paliwa ze źródeł odnawialnych, który pozwoli z jednej strony na zmniejszenie emisji CO2, ale z drugiej strony nie wygeneruje aż tak okrutnych kosztów dla użytkowników i gospodarki, to może być jakiś kompromis?
Pewien, ale cały czas pewnie będziemy troszeczkę wróżyli z fusów, no bo to jest perspektywa kilkunastu lat, a mamy świadomość, że to są te nowe wymagania, to jest pewnego rodzaju kłopot głównie techniczny. Pojazdy elektryczne to jest kwestia i baterii, wymiany i innego silnika. Spaliny, które produkują się podczas spalania rozmaitych substancji, bazują na podobnych reakcjach chemicznych gdzieś tam w cylindrach samochodów spalinowych. No i teraz, jeżeli będzie to, nie wiem, syntetyczne paliwo wytwarzane przy pomocy energii wiatrowej z wody morskiej i dwutlenku węgla, to byłoby to coś, co byłoby zeroemisyjne. Ale problem jest jakiego rodzaju. Po pierwsze, kwestia badania pochodzenia tego, co będzie sprzedawane na stacjach benzynowych, byłaby trochę kłopotliwa. A po drugie, nie jestem pewien, czy dalibyśmy radę w takich ilościach wyprodukować te paliwa czyste, żeby zastąpić w 100% to, co w tej chwili pochodzi z wnętrza ziemi, czyli z ropy naftowej.
No właśnie, eksperci wyliczyli, że aby zastąpić tradycyjne auta samochodami elektrycznymi, no to wcześniej trzeba będzie produkować 15 razy więcej litu, 4 razy więcej kobaltu, także niklu. Aby wszystkie samochody były elektryczne, trzeba będzie 150 gigawatów energii elektrycznej więcej. Trochę nam się koło zamyka, bo żeby była zeroemisyjność, to musimy naprodukować innych rzeczy.
No tak, zastanawiam się, w jakim tempie byłaby wymiana tych ćwierć miliarda pojazdów. Ile taki samochód może być użytkowany? Kilkanaście lat, żeby... No to mamy kilkanaście lat od 2035 roku.
Pewnie
to
są bardzo, kraje, w których bardzo... mniej, są kraje,
tak,
w których są... więcej, więc
no
uśredniając...
tak, mamy świadomość, że do Polski jakiś czas temu jeszcze były sprowadzane dość stare pojazdy. No i teraz tak, 2035 jest deadline, potem wchodzimy z jakimś tempem, ale czy będziemy w stanie za nim nadążyć? No bo przemysł może się przystosować. W którymś momencie może stać przed bardzo poważnym problemem, bo zabraknie minerałów na to, żeby wymienić baterie, wyprodukować nowe. Co zrobią konsumenci? Pójdą do Brukseli? Pewnie nie, ale będzie to dosyć kłopotliwe i dla gospodarki, i dla naszego codziennego życia. To był bardzo ambitny plan, żeby ten 2035 potraktować jako cezurę, ale wiele osób mówi, że jest to chyba mało realne.
Producenci twierdzą, że oni są gotowi do tego, żeby od 2035 roku produkować wyłącznie zeroemisyjne pojazdy, ale jednocześnie rynek potwierdza, że infrastruktura ładowania aut czy tankowania wodoru, no nie ma szans, żebyśmy zdążyli. Poza tym dochodzi do tego jeszcze transport ciężarowy.
Tak, dochodzi do tego transport ciężarowy. Zostawmy go, bo mówimy o tym, co dotknie najbardziej takiego typowego użytkownika pojazdu mechanicznego. No i cóż, podjeżdżam sobie na stację benzynową, potrzebuję według chyba obecnych standardów około pół godziny, żeby sobie tam do pełna naładować.
Albo chociaż do 85%.
Powiedzmy, że do pełna naładować. I te pół godzinki będę musiał jakoś sobie zorganizować. Podłączę się do tej sieci, pójdę coś zjeść pewnie, tak? Może jakiś prysznic. To będzie całkowicie inna filozofia obsługi klienta na, nazwijmy, na stacjach benzynowych, złe słowo, tak?
I logistyka planowania podróży.
Tak, logistyka planowania podróży. Tutaj zresztą też cała masa problemów się pojawia. Kiedy tankujemy do takiego baku paliwo, to wiemy, ile litrów jest i mniej więcej to jest dla nas wyobrażalne. Kilowatogodziny są dużo bardziej abstrakcyjne i poza tym nie wiadomo, czy tam rzeczywiście tych kilowatogodzin tyle będzie. Czym innym jest coś fizycznego, co widzimy, czym innym jest coś, co można zmierzyć w jakimś stopniu, ale my za bardzo nie wiemy, jak to jest mierzone. My tacy zwykli ludzie, prawda, nie technicy. No i teraz pojawia się pytanie, co jaki czas trzeba będzie ładować, czy te nasze wskaźniki tych baterii, stopnia naładowania są sprawne i pokazują rzeczywiste, bo zostanie na poboczu drogi gdzieś daleko od jakiejkolwiek cywilizacji nie jest miłą perspektywą.
Pytanie też, jak będą wyglądały te stacje, w cudzysłów, paliw w przyszłości, bo dziś mamy na dużych stacjach przy szybkich trasach kilkanaście dystrybutorów, podjeżdżamy kilka minut zatankowane. W 2035 i dalej, wyobrażając sobie ten świat, fajnie, jeżeli podjeżdżamy i to stanowisko, ta końcówka będzie wolna i faktycznie możemy się podpiąć, ale gdybyśmy musieli poczekać w kolejce i przed nami są 2-3 samochody do tego punktu, no to z pół godziny robi nam się 1,5 godziny. Czy w ogóle jesteśmy w stanie oszacować, że do takiego 2035 roku ta infrastruktura mogłaby powstać i być gotowa do obsługi tych samochodów w miarę płynnie?
W tej chwili w Polsce mamy podobno, to są dane na, daj Boże, maj ubiegłego roku, jakieś 2000 z malutkim haczykiem stanowisk do ładowania. Mamy świadomość, że jesteśmy wygodnym gatunkiem, chcielibyśmy podjechać i mieć to w tej chwili, ale niewykluczone, że pojawi się dość powszechna, gdyby oczywiście ta regulacja została wprowadzona i weszła w życie, pojawi się zapewne dość powszechne doładowywanie gdzieś tam po nocy, po to, żeby móc wyruszyć rano, no właśnie, zrobić sobie jakąś przerwę na jednej czy drugiej stacji benzynowej, przepraszam, elektrycznej.
Nie uciekniemy,
nie uciekniemy od tego. Na jednej czy drugiej stacji elektrycznej i spędzić tam jakiś czas, być może czekając na to, aż się ta końcówka uwolni. Nie wiem, być może będzie jakaś oferta kulturalna, kino albo coś podobnego, co pozwoli nam spędzić ten czas w milszy sposób. No ale to będzie całkowicie inny model. No i kolejna sprawa. Po kilkunastu latach od tego 2035 samochody z silnikami spalinowymi będą mniejszością. No i pojawi się pytanie, jak wtedy będzie wyglądała infrastruktura od drugiej strony. Czyli jak te,
czekanie to wyglądały... będzie, ale na dystrybutor z paliwem.
Szukanie być może tego dystrybutora, nie wiem, pewnie ustawodawcy w różnych krajach będą w jakiś sposób zmuszali, żeby, no nie wiem, jedno stanowisko na zatankowanie tradycyjne się znalazło, ale też nie mamy pewności, czy to zawsze będzie w pełni wyposażone, sprawne, no bo tutaj pojawi się już ten schyłkowy element tych silników spalinowych.
To jeszcze jeden wątek. Thierry Breton, unijny komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny, ostrzegł, że zakaz sprzedaży aut o napędzie spalinowym, wprowadzony od tego wspomnianego 2035 roku, doprowadzi do gigantycznych zakłóceń. To cytat. W unijnej gospodarce zagrożonych może być nawet 600 tysięcy miejsc pracy. Da się zagospodarować tych ludzi w segmencie aut elektrycznych, w infrastrukturze i ewentualnie w nowych technologiach?
Nie wiem, jaki miałby to być segment, ale podejrzewam, że w dużej mierze są to kwestie rafinerii, no ale to są zmiany bardzo poważne, nie tylko jeśli chodzi o samą taką bezpośrednie wytwarzanie paliw czy energii, bo mamy świadomość, że no cóż, jest cała sfera obsługowa, stacje obsługi, przeglądy i tym podobne elementy, gdzie pracują ludzie, którzy przyzwyczajeni są do tego, że silnik ma tłoki, cylindry, spala coś, a w tym momencie za kilkanaście lat może być już zupełnie inaczej. Ale wydaje mi się, że ta perspektywa jest na tyle długa, że jest technicznie możliwość, żeby zamortyzować wszystkie te wstrząsy, które mogłyby się zdarzyć i które pewnie się zdarzą, jeśli ta filozofia ucinamy w 2035 albo w którymś innym spalanie w samochodach paliw kopalnych czy innych, które by się wydarzyły. To jest coś, co jest planowane jednak w perspektywie cały czas kilkunastu lat. Możemy się przygotować, możemy zmienić rozmaite elementy naszej gospodarki, żeby ten wstrząs nie był tak silny.
Doktor Marek Szymański, ekonomista z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
ABC Unii.
P jak propozycja w sprawie prawa jazdy.
Komisja Europejska proponuje, aby decyzja o odebraniu kierowcy prawa jazdy w jednym kraju obowiązywała także na terenie całej Unii.
Ponadto Komisja chce lepszej ściągalności mandatów. Już teraz unijne państwa współpracują między sobą i kierowcy otrzymują mandaty za wykroczenia popełnione poza granicami kraju.
Zamiana, przedłużanie ważności lub wymiana prawa jazdy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online, argumentuje komisja.
Nowe przepisy mają poprawić transgraniczne ściganie wykroczeń, m.in. przez wzajemny dostęp do krajowych baz posiadaczy prawa jazdy. Teraz zajmą się nią unijne rządy i Parlament Europejski.
Zwykle od zaprezentowania projektu regulacji do wejścia w życie przepisów mijają 2 lata.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Aleksandra Trębicka, dziś moim gościem jest Finka Laura Santo. W Finlandii podobno jest wiele, że tak to nazwę, dziwnych sportów. Dziwnych sportów, których raczej w innych krajach nie spotkamy. Czy to prawda?
No tak, jeżeli chodzi właśnie o sport, myślę, że Finowie są trochę szaleni, bo jak tutaj Mistrzostwa Świata w noszeniu żony, to jest nawet popularne wśród obcokrajowców. Jest Deutsch, hiszpański, ukraiński, chiński też. Wiro, to jest Estonia. To jest coroczna tradycja i myślę, że są dużo memów i to jest popularne właśnie w internecie.
Tak, ale to nie tylko bieg.
Tak, właśnie chodzi o to, że to nie jest tak prosto, że po prostu nie prosta droga i biegamy, jest woda, takie różne rzeczy, że muszą skakać. Czasami jest trudno. Te żony zawsze mają kaski, czyli są przygotowane na to. Ta trasa jest 253 metrów.
No, lećmy dalej, bo to jest bardzo ciekawe. Co jeszcze?
Był kiedyś konkurs, że kto siedzi najdłużej w saunie, to już się skończył, ponieważ był taki śmiertelny wypadek. Jedna osoba, która wziął udział w konkursie, zmarła w saunie niestety i rozumiałeś, że to już koniec konkursu.
To nie są jedyne mało bezpieczne zawody, bo są jeszcze takie, które na pewno spodobałyby się miłośnikom ostrego jedzenia.
W mieście Tampere organizują się konkurs, właśnie że chodzi o to, kto może najwięcej jeść ostre chili. To jest bardzo popularne, bo to jest śmieszne zobaczyć, jak ludzie tam mają czerwoną twarz. No, oczywiście, no, cierpią się i na pewno brzuch się boli i nie jest to wygodne, ale no, chcieli wziąć udział w konkursie, czyli chyba wiedzieli, co na nich czeka.
Świadomie się zdecydowali na to, a może i przygotowywali nawet wcześniej jedząc.
O, ja właśnie czytałam, że jakiś wywiad, czy ktoś, jakiś koleż tak robi, że już takie przygotowuje się, że trochę je ostre jedzenie, trochę dodaje płatki chili tu i tam, żeby trochę, no już taki zbudować tą odporność.
I na koniec nieco bardziej powiedziałabym przyjemna propozycja, która aż tak nie testuje naszych granic możliwości, choć może naszych nie, ale naszych rzeczy już tak.
Pamiętam, że kiedy byłam mała i miałam urodzinki, miałam imprezę, że miałam tam koleżanki, koledzy, rodzinę i mieliśmy właśnie w domu, w ogrodzie konkurs rzucania gumakiem. I pamiętam, że moja kuzynka bardzo daleko wyrzuciła.
Czym żyje Europa?
Spekulacyjne podnoszenie cen owoców i warzyw. W Hiszpanii odnotowuje się zagadkowe zjawisko. Co najmniej 10 produktów żywnościowych, w tym owoce i warzywa, które potaniały u producentów na wsi, stało się o wiele droższych w supermarketach, podało radio Cadena Ser. Na przykład cena sałaty spadła na wsi o prawie 21%, tymczasem w sklepie wzrosła o 8,5%. Czerwona papryka potaniała u producentów 22%, ale w supermarketach podrożała aż o 23%. Cena oliwek spadła o 26% u źródła, ale wzrosła o 6% w supermarketach. Marża zysku niektórych warzyw i owoców jest nawet kilkusetprocentowa, w przypadku czosnku prawie 900%. Sałaty ponad 500%, bananów to już prawie 600%. Hiszpański rząd oskarżył niektóre firmy o bogacenie się kosztem konsumentów, a Europejski Bank Centralny wskazał, że istnieją firmy, które podniosły ceny znacznie powyżej kosztów własnych. Amerykańskie służby ostrzegają przed chińskimi dźwigami portowymi. Alarmują, że są wyposażone w zaawansowane czujniki, które mogą zbierać w portach wrażliwe dane, w tym o sprzęcie wojskowym. Sprzęt chińskiej firmy ZPMC jest używany także w porcie w Hamburgu, zauważa dziennik Bild. Natomiast według amerykańskiego Wall Street Journal niektórzy przedstawiciele Pentagonu porównali chińskie dźwigi do konia trojańskiego. Dzięki czujnikom można śledzić ładunki, a same dźwigi mogą być sterowane zdalnie. I jeśli ktoś chciałby zakłócić przepływ towarów, mógłby to wykorzystać, pisze amerykański dziennik. Większość obywateli Niemiec opowiada się za ograniczeniem prawa do strajku w obszarze infrastruktury krytycznej, takiej jak kolej, ruch lotniczy czy zaopatrzenie w energię i wodę. Wynika tak z najnowszego sondażu. Strajki na liniach autobusowych i na kolei sparaliżowały w ostatnich dniach lokalną komunikację publiczną w kilku krajach związkowych Niemiec i podsyciły dyskusję na temat prawa do strajku. Następca duńskiego tronu, książę Fryderyk, zainaugurował w środę system składowania dwutlenku węgla pod dnem Morza Północnego. Według mediów jest to pierwszy projekt na świecie, który umożliwia wykorzystanie wyeksploatowanego pola naftowego w ramach międzynarodowej współpracy. Dwutlenek węgla został wcześniej przechwycony z belgijskiego zakładu chemicznego, schłodzony do stanu ciekłego, a następnie tankowcem przetransportowany do byłego złoża po ropie naftowej.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.